Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą audycję Czytać, aby być mądrym. Chcemy zaprezentować Państwu kolejne dwie bardzo ciekawe i bardzo wartościowe pozycje książkowe i zachęcić również do sięgnięcia po te książki. Mamy połączenie z autorką pierwszej z nich. Jest to pani Sylwia Palka. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tytuł książki: Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce. Ten tytuł nawiązuje troszeczkę do Apokalipsy, ale mówi również o sprawach bardzo ważnych, bardzo aktualnych. Pani Sylwio, proszę nam powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?
Myślę, że przede wszystkim warto dlatego, że Duch Święty utrzymuje Kościół w istnieniu. Jeżeli mówimy o Apokalipsie, to też możemy wrócić do korzeni, do czasów, początków Kościoła i do tego, że Duch Święty do nas nieustannie przemawia. Oczywiście są inne czasy, inne wyzwania i musimy odczytywać te sygnały, które odnoszą się do chwili obecnej, do tego, co w tym momencie stoi przed nami i co powinniśmy robić. Mhm. Natomiast sama książka ma formę wywiadów. Jest to 8 rozmów, które udało mi się przeprowadzić z charyzmatykami i mistykami współczesnymi, czyli to jest ojciec James Maniakal, ojciec Antonello Cadedu, ojciec Daniel Galus. Jeżeli mówimy o Polakach, to jest ojciec Tomasz Aleksiewicz, dominikanin, ojciec Teodor Knapczyk i wspomniany też o mistyku, to jest Carver Allen Ames.
Czy łatwo było nawiązać kontakt z tymi autorami?
Właśnie sprawa była dość trudna, ponieważ oni są bardzo zajęci i tym bardziej jestem im wdzięczna za to, że znaleźli czas, znaleźli też ochotę, żeby podzielić się swoim doświadczeniem. I myślę, że też tak traktowali tą pozycję jako możliwość w takiej formie ewangelizacji.
Jest też taki jakby podtytuł, czy takie hasło, które widnieje w tej książce: Polska nadzieją charyzmatyków. I rzeczywiście od pewnego czasu, od kilku pewnie lat, może nawet nie kilkunastu, ale chyba od kilku lat, daje się zaobserwować taką jakby trochę delikatną ofensywę charyzmatyków i rekolekcje organizowane w Polsce, w różnych miejscach naszej ojczyzny i wystąpienia, czy nawet wystarczy spojrzeć do internetu, gdzie tych charyzmatyków możemy coraz więcej znaleźć. Dlaczego to jest takie ważne dzisiaj dla naszej ojczyzny?
Właśnie moi rozmówcy o tym wspominają. Zadali mi pytanie, jak postrzegali Polskę, kiedy zaczynali do nas przyjeżdżać, gdzieś tam pod koniec XX wieku, a teraz. Jak postrzegają Kościół w Polsce? Jakby jednoznacznie też stwierdzili, że Polska to taka pilna klasa, która uważnie słucha, ale też wypełnia to przesłanie, które zostawiają nam. Dostrzegają też mocne korzenie, jeżeli chodzi o nasz kraj, że mamy bardzo mocny też świadków wiary, ale też ogromne wyzwania, jeżeli chodzi teraz o współczesne czasy i o jakby krzewienie tożsamości chrześcijańskiej w Europie.
Czyli Polska jako ta iskra, która...
Tak, i bardzo też to Alan Ames ujął, mówiąc o tym, że Polska powinna być latarnią Chrystusa w Europie. Czyli znając swoją tożsamość, swoje korzenie, żeby też nie wstydzić się tego, tylko mówić o tym w Europie. Mówię o Europie, no wiadomo, że też chodzi o cały świat, natomiast jakby tutaj skupiając się na najbliższej przestrzeni.
Mhm. Tak patrząc na to, co się dzieje też w Europie, myślę, że można spokojnie powiedzieć, że to będzie pewna walka też. Jeżeli Polska, też Jan Paweł II o tym bardzo, bardzo wiele razy podkreślał i o tym mówił, że Polska ma szczególne zadanie w tej misji ewangelizacyjnej, czy reewangelizacyjnej nawet, ale musimy chyba sobie zdać sprawę z tego, że nie będzie to łatwe, bo szatan też będzie robił wszystko, żeby uniemożliwić to zadanie.
Na pewno tak jest, ale też jakby tutaj wszyscy mistycy jednoznacznie określają, że Mamy bardzo mocne wsparcie, mamy bardzo ważnych świętych, właśnie Jana Pawła II, siostrę Faustynę. Bardzo często w tych rozmowach powraca motyw miłosierdzia Bożego. Wspominają na przykład ojciec Antonello Caledo, o tym mówi bardzo wyraźnie, że były jakby dwie iskry. Jedna to Włochy i ojciec Pio, a druga Faustyna. Więc w kontekście jakby takiego przesłania wyzwanie Polski jest istotne, natomiast też bardzo realne do zrealizowania. Mhm. Stąd właśnie ten motyw iskry, która wyjdzie na cały świat, żeby przygotować na przyjście Chrystusa.
I czy to są, jeżeli chodzi już o samą książkę, czy to są wywiady, czy to są jakieś wypowiedzi zebrane tych
ojców? Nie, to
ojców?
Są wywiady. Wszystkie wywiady powstały w takim indywidualnym spotkaniu z poszczególnymi osobami. Każdy z nich, właściwie te pytania były ukierunkowane po nich, dlatego że każdy z charyzmatyków jest trochę inny. To jest inna osobowość, często reprezentują właśnie różne kraje, różne kultury. Natomiast w każdej z rozmów padło właśnie to jedno pytanie, wydawało mi się bardzo kluczowe dla tej pozycji. I to było właśnie to, co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce. I każdy z nich na ten temat się wypowiedział.
Ja chciałem zapytać jeszcze o pani wrażenia ze spotkań z tymi ludźmi, bo to są charyzmatycy. Oni bardzo często mają niezwykłe też dary i charyzmaty od Pana Boga. No nie chcę może jakoś konkretnie o nich tutaj wspominać, ale to są czasem niesamowite sprawy. Jak w takim bliskim spotkaniu, w mówieniu, w udzielaniu wywiadu, jakie wrażenia po tych spotkaniach?
Właśnie dla mnie to było niesamowite doświadczenie i też taki dar, że mogłam tylu tak wielkich charyzmatyków spotkać osobiście, bo myślę, że ono nie zawsze i niewielu osobom też się udaje. Natomiast to, co mnie uderzyło w nich, to ogromna skromność i pokora. Przede wszystkim oni wszyscy bardzo jednoznacznie określają, że są narzędziami, że oni tylko pomagają, pośredniczą. Żaden z nich nie skupiał uwagi na sobie. Myślę, że to jest tak bardzo też cenne w Kościele, ta ich różnorodność, że dobrze charyzmatyk, czyli mamy jakiś taki schemat myślenia, że to będzie człowiek, który będzie posługiwał w ten czy inny sposób. Natomiast każdy z nich osobowościowo jest bardzo różny i dzięki temu też pewnie dociera do innego, może mówiąc bardzo ogólnie, odbiorcy. Jeżeli chodzi też o taką samą ich, same te spotkania, które udało mi się z nimi odbyć, myślę, że to jest też właśnie takie niesamowite doświadczenie, że oni bardzo, bardzo ważna dla nich ewangelizacja. Nie skupiają się na tym, nie wiem, kto ma więcej wiernych na mszach, na swoich kazaniach. Natomiast często też między sobą się w ogóle nie znają, tylko każdy właśnie zajmuje się sianiem tutaj na tej płaszczyźnie, na której on działa.
Oni po prostu mówią, oni po prostu głoszą, prawda? To jest
dokładnie,
to
tak,
jest niesamowite.
To jest ogromne zaangażowanie, bez porównywania się, bez jakiegoś sprawdzania w rankingach, analizowania. Oni po prostu sieją, natomiast resztę zostawiają Duchowi Świętemu.
Nie patrzą,
to jest ich ogromne dzieło.
Mhm. Nie patrzą, ile odsłon w internecie, prawda?
Nie mają na to czasu.
To też jest przedziwne i ja tak, kiedy się przyglądam tym osobom, wielu z nich pochodzi właśnie z takich obrzeżów, moglibyśmy powiedzieć, Kościoła, czy nawet świata, bo gdzieś tam z Afryki, czy z Indii, czy z takich krajów, no, gdzie nasza wiara no, nie jest jakaś taka mocna i
no,
nie jest...
W Indiach katolicy z chrześcijaństwa właśnie 2% wiernych,
tak.
Tyle.
Tak, i to też to, co pani powiedziała. Oni, kiedy przepowiadali Ewangelię, oni mówili do kilkorga osób, praktycznie, tak? W tamtych warunkach,
nie
w tamtych
nadziei,
terenach.
Nie mając nadziei, że kogokolwiek to trafi, prawda? Bo to było bardziej głuchanie z ich strony, natomiast no, nie spodziewali się jakiegokolwiek odzewu. A z drugiej strony też nam to bardzo pokazuje, jak się zmienia oblicze współczesnego Kościoła, że Europa, która kiedyś stanowiła centrum, teraz my potrzebujemy mobilizacji.
I oni są gotowi to robić i też pewnie, no, tak jak pani powiedziała, nie zwracają uwagi, czy będzie tłum. Czasem taka pokusa jest też wśród misjonarzy.
Tak, pytałam, dokładnie. Czy nie ma takiego pokusy gwiazdorstwa, prawda? Że jednak będę sprawdzał, czy nie wiem, poprzednie kazanie było lepsze, a to jest gorsze. Oni też jakby tego w ogóle w ten sposób nie analizują, bo oni po prostu wychodzą, tak jak ojciec Antonello, tak? On idzie do najbiedniejszych, do najbardziej potrzebujących, do tych, którymi właściwie my gardzimy, albo nawet nie mamy odwagi podejść. I po prostu działa.
Czasem to samo słowo trafi do 10 osób, a czasem do jednej, ale ta jedna przecież też jest ważna.
No właśnie, to bardzo też fajnie tutaj ujął ojciec Aleksiewicz chyba w jednej z rozmów. Powiedział, że to jest zresztą biskupa Grzegorza Rysia, że Panu Bogu nie jest potrzebny nawrócony, jeden porządny, no bo on już jest, tak? Więc jakby żaden pożytek z tego, że poszukujemy tych, którzy sami do Kościoła nie przyjdą.
Dokładnie, to jest prawda. A ja chciałem zapytać jeszcze też z takich technicznych kwestii, jak długo ta książka powstawała, bo mam świadomość, że trzeba było się z nimi, z tymi charyzmatykami umówić, opracować to wszystko, pewnie przesłać do autoryzacji.
Tak, i w związku z tym to był cały proces, ponieważ musiałam też właśnie umówić na spotkanie, nie zawsze też kontakt z ojcem konkretnym był bardzo prosty, żeby do niego dotrzeć, potem kwestia terminów, autoryzacji, tłumaczenia, więc to był cały taki łańcuszek właściwie też ludzi, którzy byli zaangażowani i pomagali w tym. No i w związku z tym książka powstawała długo, bo półtora roku.
Ale jest.
Ale jest, jest. Myślę, że też się pięknie wpisała właśnie w rocznicę Chrztu Polski, bo jakoś tak zupełnie to wyszło niezamierzenie, natomiast myślę, że faktycznie te odpowiedzi, których oni udzielają w książce, są też podpowiedzią faktycznie w tym temacie.
I też temat, który zachęca do tego, żeby sięgnąć, co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce, bardzo konkretnie właśnie w kontekście 1050. rocznicy, choćby 1050. rocznicy Chrztu Polski, ale również wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, które już niebawem na naszych ziemiach, w naszej ojczyźnie, w Krakowie.
Z Rokiem Miłosierdzia, bo też to się bardzo pięknie wpisuje, ich przesłanie właśnie w Rok Miłosierdzia. Przedstawiałem kilka ciekawych pomysłów na to, jak to miłosierdzie realizować na co dzień.
Dlatego zachęcamy do tego, by sięgnąć po tę książkę, a pani bardzo serdecznie dziękujemy za przybliżenie nam tej lektury. Trudno mówić o wszystkim, bo wtedy słuchacze byliby już przepełnieni i...
Książka ma wiele płaszczyzn, więc naprawdę byłoby trudno, bo myślę, że dla każdego z nas coś innego jest istotne i na czym innym się to trzyma, ale na pewno jest bardzo wiele przesłań i samo bogactwo charyzmatyków, ono już zachęca do zapoznania się z publikacją.
Dlatego niech taki pewien niedosyt pozostanie. I zachęta do tego, by sięgnąć po tę lekturę. Przypomnę państwu tytuł: Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce. Rozmowy z charyzmatykami współczesnymi i Polakami, i nie tylko. A te rozmowy przeprowadziła, opracowała i wydała w formie książkowej pani Sylwia Palka, którą serdecznie pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękuję.
Czytać, aby być mądrym. Nasza audycja trwa. Kolejna książka, którą mam przed sobą, nosi tytuł Ludzie Miłosiernego Boga. Jej autorem jest ksiądz Michał Damazyn, kapłan diecezji bydgoskiej, doktor teologii, wykładowca, duszpasterz akademicki, socjoterapeuta, autor publikacji z zakresu teologii, duchowości i historii najnowszej. Bardzo serdecznie witamy księdza Michała na antenie Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Szczęść Boże, witamy serdecznie, księże. Ludzie Miłosiernego Boga. Już sam tytuł książki mówi, że będzie ona o pewnych konkretnych osobach. Ale może zapytam na początek, skąd wziął się pomysł, by taką książkę napisać?
Oj, pomysł to kilka lat temu, kiedy spotkałem w czasie wizyty kolędowej po prostu starszą panią, bardzo pobożną, znaną mi z kościoła, z codziennych mszy świętej, która odsłoniła się przede mną, powiedziała, że należy do osób świeckich, konsekrowanych, no i w swoim domu posiada archiwum swojej wspólnoty. Okazało się, że to archiwum to rzeczy niebywałe, niezwykłe, niepublikowane, często rękopisy także błogosławione do księdza Sopoćki. No i tak zaczęło się gdzieś odkopywanie, odszukiwanie, odgrzebywanie, trochę odkłamywanie tego wszystkiego, co gdzieś tam właśnie w Wilnie było początkiem odnowy kultu miłosierdzia. A potem, no to już poszło dalej. Poszło co więcej, poszerzając jakby to wszystko, co tam znalazłem, co udało się publikować. Chociażby przez proste przykłady, że no właśnie część tych materiałów, jedną z tych sześciu wileńskich uczennic błogosławionego księdza Sopoćki, była pani profesor Ludmiła Rożko, profesor Toruńskiego Uniwersytetu, która przez księdza Sopoćka otrzymała imię zakonne w Wilnie wtedy, spełniając życzenia świętej Faustyny, imię konsolata. No więc pytanie, dlaczego konsolata? Szukaliśmy dalej w pismach księdza Sopoćki, no i znaleźliśmy Benigne Consolate Ferrero, czyli stygmatyczkę z Hiszpanii, która także miała widzenia Chrystusa, której Pan Jezus powiedział, przygotowuje dzieło miłosierdzia. A potem były kolejne i kolejne, no i tak się okazało, że Pan Bóg przeprowadza przez Kościół od kilku wieków niezmiennie to samo dzieło miłosierdzia, posługując się kolejnymi ludźmi do kolejnych zadań, konkretnych zadań. No i tak powstała książka.
Wiadomo, że w ciągu kilku minut nie opowiemy całej historii, ale chciałbym, żeby ksiądz powiedział, przynajmniej wymienił te postacie, o których mowa jest w książce i powiedział, co je łączy.
Rozpocząłem od tego wielkiego objawienia, które otrzymała święta Małgorzata Maria Alacoque. Ten kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i wynagrodzenia temu sercu, który potem zdominował pobożność Kościoła na kolejne wieki, rozwinął się, stał się powszechny, codzienny. Dziś trudno nam sobie wyobrazić taką pobożność naszą bez pierwszych piątków miesiąca, bez uroczystości Najświętszego Serca, bez godziny świętej. Ale też u świętej Małgorzaty już Pan Jezus mówi o Bożym miłosierdziu. Na przykład wtedy, kiedy składa obietnicę tych pierwszych piątków miesiąca, mówi: obiecuję ci w nadmiarze miłosierdzia mojego serca. To serce jest miłosierne. Ten kult się rozrasta, powszechnieje, przybiera coraz bardziej takie formy właśnie codziennej pobożności wśród ludu. Kolejni nawet papieże przecież są wielkimi wyznawcami, że tak powiem, tego kultu. Z Janem 23, jeśli przeczytać jego dziennik. Natomiast ten kult także owocuje na początku XX wieku czczeniem Chrystusa jako króla i tym królowaniem Chrystusa, co uwspółcześniając język, można by powiedzieć, budowaniem cywilizacji miłości. I tam pojawia się właśnie, mówią polska Małgorzata Alacoque, czyli służebnica Boża Rozalia Celakówna. Ale w międzyczasie także XVIII wiek, druga połowa, cały XIX, to z jednej strony kryzys zakonów, a z drugiej strony odradzanie się nowych wspólnot, szukanie nowych sposobów dotarcia do ludzi, którzy zaczynają pracować w fabrykach, w miastach, którzy gdzieś są oderwani od swoich korzeni, swoich domów. No i tak powstają wszystkie te wspólnoty, zgromadzenia, które mają w swoim zamyśle widzenie w człowieku miłosiernego Chrystusa i naśladowanie uczynków miłosierdzia. Chociażby w Polsce mamy błogosławioną Marię Karłowską, mamy brata Alberta Chmielowskiego. W świecie, gdyby patrzeć na encyklopedię katolicką, to wspólnot na całym świecie w tym czasie, które tylko w swojej nazwie mają słowo miłosierdzie, jest ponad 100 wymienionych. Więc rzeczywiście ja to lubię nazywać ziarnami Bożego Miłosierdzia, rozsianymi gdzieś tam właśnie po świecie w XIX wieku. A w wieku XX sytuacja trochę się zmienia, bo Pan Bóg powołuje sekretarki do spisywania konkretnych rzeczy, do przygotowywania dzieła miłosierdzia. I tak chyba jako pierwszą by trzeba wymienić właśnie Benignę Consolata Ferrero. Ona się urodziła pod koniec XIX wieku w Turynie. Ma widzenia Pana Jezusa. Pan Jezus jej mówi na przykład: jestem Bogiem wszelkiego miłosierdzia i niczego tak nie pragnę, jak być miłosiernym. Drzwi mego miłosierdzia stoją otworem, drzwi mej sprawiedliwości są zamknięte na klucz i otwieram je tylko temu, który mnie do tego zmusza. Ona ma widzenia Pana Jezusa, który właśnie każe jej spisywać. Ty będziesz pisać, a po twojej śmierci będą to czytać. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się jeszcze przed wojną. Przed wojną też w roku 30 wychodzi po raz już chyba trzecie, to było wydanie jej zarysu, jej życia, jej pism, jej misji życiowej, tego głoszenia miłosierdzia i z pewnością zna je ksiądz Spoćko jeszcze przed wojną. Zna też drugą, która w Hiszpanii, służebnicę Bożą Józefę Menendez, stygmatyczkę, która ma rzeczywiście bardzo podobną misję, stać się ofiarą najpierw w całości poddaną Chrystusowi, a potem ma pisać, spisywać to wszystko, co Jezus jej powie i także jej mówi właśnie o przygotowywaniu dzieła miłosierdzia. I jest dopiero wtedy jakby trzeci koniec Europy i święta siostra Faustyna. A ksiądz Sopoćko w takiej broszurce z 1947 roku napisał, że właśnie Benigna Consolata Ferrero i Józefa Menendez stanowią początek. A święta siostra Faustyna stanowi jakby postawienia kropki nad i w dziele miłosierdzia. No i okazuje się, że nie tylko ksiądz Sopoćko, którego trzeba brać nie tylko jako spowiednika, ale też jako tego, który miał w depozycie całą wiedzę o miłosierdziu, bo przecież Faustyna część swojego dzienniczka spaliła. A z drugiej strony pewne rzeczy ze swoim spowiednikiem, czyli z księdzem Sopoćką, omawiała. Dlatego bardzo istotny także jest jego dziennik, jego listy, które się zachowały, jego pisma, jego decyzje. No i pośród tych decyzji była też taka, która była spełnieniem widzenia świętej siostry Faustyny, prośby o ustanowienie zakonu miłosierdzia. Mamy to w dzienniczku wielokrotnie. I Faustyna zapisała, że widziała 6 kobiet. I rzeczywiście w latach 40. ksiądz Sopoćko organizuje takie spotkania 6 kobiet. No i pytanie, dlaczego tych 6, a nie jakichkolwiek innych? Okazuje się, że w archiwach Zgromadzenia Sióstr od Aniołów znajduje się dzienniczek, wtedy pisany, wówczas, na bieżąco, w latach 40. jednej z sióstr, Heleny Majewskiej, który też już został opublikowany przed 2 laty, z którego wynika, że ta siostra także miała widzenia Jezusa, ale miała jedno bardzo zasadnicze zadanie, które też zapisała. Ty będziesz nieznana, ty jesteś do tego, aby pomóc Ojcu od miłosierdzia w dziele miłosierdzia, w zgromadzeniu, w zakładaniu zgromadzenia. Z faktów wiemy, że w latach 40. ksiądz Sopoćko, spełniając także widzenia i życzenie świętej Faustyny, które zapisał w swoim dzienniku, że ma czekać, aż Pan Bóg przyprowadzi kogoś ze świata, do niego zgłasza się Jadwiga Osińska. I on ową Jadwigę Osińską odsyła do Pryciun, niedaleko Wilna, właśnie do Heleny Majewskiej. A Helena Majewska w dzienniku swoim zapisuje, no, dziennik powstaje na życzenie księdza Sopoćki, że ma się nie ociągać, że to jest ta, która będzie założycielką mojego zakonu miłosierdzia. No i to samo, takie same zapiski, czyli jakby widzenia, są także w odniesieniu do kolejnych z tej szóstki. Między innymi właśnie w pewnym momencie ona zapisuje, idąc do spowiedzi do księdza Sopoćki, że minęłam na korytarzu dwie nieznane sobie kobiety. Jezus mówi, cofnij się i powiedz ojcu te dwie też. No więc to zrobiłam. A po dwóch tygodniach, kiedy znowu jest notatka, że ona jest u spowiedzi, zapisuje, że no właśnie poznałam dzisiaj te dwie kobiety i wymienia ich imię i nazwisko i to są dokładnie te, które ksiądz Sopoćko potem przeznacza do zakonu miłosierdzia, do tej szóstki. Zresztą ostatnia z tej szóstki zmarła w ubiegłym tygodniu, bodaj w piątek rano był jej pogrzeb, a zatem oprócz tego właśnie, co czynił, działał ksiądz Sopoćko, a jego życie też jest dramatyczne i niezwykłe, bo przecież w pewnym momencie przychodzi ze Stolicy Apostolskiej zakaz kultu Bożego Miłosierdzia, a księdzu Sopoćce należy wymierzyć karę gravissimum monitum, najwyższego upomnienia. I ksiądz Sopoćko milczy i do końca swojego życia publicznie milczy, będąc posłuszny Kościołowi. To zresztą, gdyby poczytać w jego dzienniczku, miał zapowiedziane tuż przed śmiercią siostry Faustyny. No i oczywiście potem jest ta szóstka, jej losy, chociaż bardzo skrótowo, ale spośród nich wyciągnąłem jedną osobę, właśnie panią profesor Ludmiłę Roszko, która urodzona była daleko na Ukrainie. Mieszkała w Wilnie, a potem już jako magister została przeniesiona w wyniku tam repatriacji do Torunia i całe życie spędziła w Toruniu. Pani, która zmarła w roku 2000, komuniści jej zrobili pokazowy proces za kierowanie tajną watykańską organizacją, czyli Instytutem Bożego Miłosierdzia, wspólnotą osób świeckich, konsekrowanych. Osoba niezwykła, osoba, której może nie kult, ale czczenie i pobożność no, są niezwykłe również, jeżeli czytać jej notatki, zapiski, pisma. I trochę jest właśnie o niej, bo ona jest jedną z pionierek tej formy życia w Kościele. A potem papieże, po kolei papieże, począwszy od Jana XXIII, właśnie w tym nurcie Najświętszego Serca, serca, które jest miłosierne, serca, któremu trzeba wynagradzać, ale też serca, które triumfuje i które daje nadzieję człowiekowi. To, co starałem się, to żeby za dużo mądrości moich nie było, a właśnie wiele z tych dzienniczków, bo przecież one zawierają słowa Chrystusa i ich zestawienie pokazuje, że Pan Bóg prowadzi no, swoją wolę, swój plan, tak naprawdę posługując się różnymi ludźmi. Czasami to nazywam mozaiką Bożego Miłosierdzia, tych wszystkich ludzi, których Pan Bóg układa w taki właśnie, że tak powiem, w taką mozaikę, taki obraz swego miłosierdzia.
Księże, bardzo dziękuję. To tak, tacy Boży Pomocnicy, też gdzieś to stwierdzenie się pojawiło. O tych Bożych Pomocnikach możemy przeczytać w książce Ludzie Miłosiernego Boga, której ksiądz Michał Damazyn jest autorem. Dziękuję serdecznie za przybliżenie i taką zachętę, bo myślę, że w Roku Miłosierdzia warto po takie rzeczy sięgać, tym bardziej, że książka nie jest jakimś odtwórczym zebraniem kilku materiałów, artykułów, ale jest rzeczywiście taką poważną pracą odkrywczą i za to też księdzu bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy jednocześnie.
Dziękuję uprzejmie.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Dobrego. Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę.